4. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię na tym naszym waszym kanale. Serię stałą, która będzie trwała, dopóki ten kanał będzie trwał. A będzie ta seria zatytułowana Najważniejsze objawienie. O co chodzi? Nie przedłużam, zaczynam, zapraszam. Szczęść Boże. Najważniejsze objawienie. Najważniejsze objawienie. Czy to jest wszystko, słuchajcie? Kurz, pamiętacie o co chodzi z tym kurzem? To jest skutek grzechu pierworodnego. Dobra, już zostawmy tutaj te wszystkie komizmy na boku. Najważniejsze objawienie. Co jest najważniejszym objawieniem? Gdzie jest najważniejsze objawienie? Słowo Boże. Słowo Boże jest najważniejszym objawieniem. W związku z tym nasze spotkania w tejże serii będą opierały się na czytaniu Słowa Bożego sercem i jednocześnie swego rodzaju egzegezie. Mówię swego rodzaju, bo nie jestem egzegetą ani specjalistą od Pisma Świętego, absolutnie nie. Będziemy się wspólnie uczyć czytać Słowo Boże sercem, a tego czytania Słowa Bożego, wczytywania się w Słowo Boże będzie uczyła nas niepokalana. Tę serię zaczynam w wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes, kiedy to oto do świętej Bernardetty, dziewczyny niezwykle skromnej, jak i niezwykle pięknej, przychodzi najpiękniejsza z kobiet, czyli Matka Chrystusa. Przychodzi do niej ze Słowem i to Słowo przemienia ją. I zauważcie, znajdźcie sobie na przykład w Google, że ciało świętej Bernardetty po dziś dzień się nie rozkłada, jej twarz jaśnieje owym pięknem, to znaczy Słowo przemienia nas. Wydobywa z nas to pierwotne piękno, to, które zostało wszczepione w nasze serce, ponieważ zostaliśmy stworzeni do zbawienia, a nie do potępienia. To nie jest tak, że szatan ma tę samą władzę w znaczeniu siły, co Chrystus. Nie, szatan należy do pokonanych, do tak zwanych luzerów, prawda? Szatan jest pokonany. I nam chce wmówić, że bądźcie ze mną pokonanym, bo ja dam więcej wam, czy coś więcej wam zaoferuję. Nie, szatan zawsze nas oskarża. Najpierw kusi, a później nas oskarża, że tej pokusie ulegliśmy. W związku z tym będziemy sięgać w tej serii po Słowo Boże. Ja będę się opierał na Biblii Jerozolimskiej. Z tego prostego powodu, że jest ona zaopatrzona w bardzo dużą ilość komentarzy, jak i również na marginesie przy wielu, wielu wersetach. Mamy odnośniki do innych fragmentów Pisma Świętego. Będę również sięgał do Biblii pierwszego Kościoła. Ale to wszystko będzie wzmocnione, że tak powiem, komentarzami, które jakiś czas temu nabyłem, to znaczy chyba z półtora roku temu już. Komentarzami, które tłumaczą nam, co oznaczają konkretne słowa, konkretne terminy w języku greckim. I oto, zobaczcie, z jakich komentarzy będę korzystał, żeby nie było, że ja tu mówię od siebie. Wiecie, że ja chcę stronić od mówienia od siebie, bo dziś wielu chce mówić od siebie. Nie, moje widzimisię to są tylko zwykłe, pluszowe misie. Fajne misie, ale misie jednak nie zastąpią żywej osoby. Nie wiem, to porównanie chyba fajnie wyszło. W każdym razie, z czego będę korzystał?
Otóż.
Trudne fragmenty Biblii. Pokazuję wam to nie dlatego, że chcę wam to sprzedać. Nie ma tych książek w sklepiku mocsłabości.pl. Nie, tego nie ma. Tego nie ma, ale jest taki dział w sklepiku mocsłabości.pl jak Biblia i wokół Biblii. Tam jest dużo tytułów książkowych, które uczą nas czytać i wczytywać się w Słowo Boże. To owszem, w sklepiku mocsłabości.pl też jest Biblia Jerozolimska, ta, z której będę korzystał, ale też jest wiele komentarzy biblijnych, są też komentarze ojców Kościoła czy ojców pustyni. W każdym razie, what else, jak to mówią Francuzi czy Niemcy? Słownik symboliki biblijnej. Kolejny. Mi się chałupa nie zawaliła. Słownik hermeneutyki biblijnej. Tak. Komentarz katolicki biblijny. Komentarz do całego Pisma Świętego. Oczywiście, że tak. Bardzo ważna pozycja. Grecko-polski słownik Stronga. Z niego będę bardzo często korzystał. Tam się chałupa zawali, zobacz. I to, co będzie stanowiło podstawę naszych spotkań. Grecko-polski Nowy Testament. Dość gruby. On wygląda mniej więcej w ten sposób. Chociaż, czy to ważne, jak to wygląda, ale może spójrzcie. O, czy coś widać? Nie widać. W każdym razie, no, z tego będziemy korzystać. I ostatnie. Ciężkie, trzeba będzie ćwiczyć, słuchajcie, chociaż już codziennie rano teraz ćwiczę, żeby nie było, że nie dbam o swoje zdrowie. Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Z tego wszystkiego będę korzystał, żebyśmy wczytywali się w ten głębszy sens Słowa Bożego. Na dzisiaj przygotowałem dla Was fragment z Ewangelii według świętego Jana, ponieważ no codziennie sobie czytam Pismo Święte, sobie czytam Pismo Święte i akurat jestem na początku Ewangelii według świętego Jana. Posłuchajcie, będziemy dzisiaj się zastanawiali właściwie nad jednym zdaniem, ale może szerszy kontekst tegoż. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, zrzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego, a było to około godziny 10. Zdanie, któremu się przyjrzymy, to jest to przedostatnie, a mianowicie: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. I tam następuje jeszcze takie jedno zdanie: było to około godziny 10. I komentarz Biblii Jerozolimskiej wyjaśnia nawet, o co chodzi z tą godziną. Otóż około godziny 10, około 4 po południu, ten szczegół nadaje całej opowieści charakter osobistego świadectwa. I to jest bardzo ważne, że to jest uczniowie, w tym przypadku święty Jan, dzieli się swoim osobistym doświadczeniem spotkania z Chrystusem, które no, przemieniło przecież jego serce, przemieniło serce uczniów, przyszłych uczniów Chrystusa. Chodźcie, a zobaczycie. Termin chodźcie. My tu czytamy chodźcie, a w Septuagincie, w tekście greckim, tak naprawdę mamy użyty termin grecki przychodźcie. Czyli nie tyle chodźcie, a zobaczycie, ale wciąż przychodźcie. I to już zmienia postać rzeczy. Chrystus mówi: wciąż przychodźcie, nie tylko chodźcie, że raz dojdziecie i pozostaniecie. Nie chodzi o bierność. Wciąż przychodźcie, a zobaczycie, a doświadczycie. Wciąż przychodzić będziemy do końca życia, to znaczy wciąż będziemy poznawać Chrystusa, wciąż będziemy Go uczyć się słuchać, ponieważ termin zobaczycie w języku greckim brzmi on horao. Co, z czym wam się kojarzy termin horao? No właśnie ze słyszeniem, z chórem na przykład, prawda? I rzeczywiście, ponieważ horao oznacza widzieć umysłem, nakłonić ucho, doświadczyć, mieć się na baczności. Uwaga, chodźcie, a zobaczycie, to znaczy przychodźcie wciąż, a poznacie mnie. Będziecie widzieli umysłem. Chrystus mówi: ja jestem prawdą, kto tę prawdę pozna, będzie wyzwolony. W związku z tym Chrystus mówi: przychodźcie do mnie, a poznacie mnie. Niezwykle ważne jest poznanie prawdy. Prawdy, nie fake newsów, nie memów, prawda, nie tego czy innego, nie. Chodzi o prawdę, czyli zobaczycie mnie umysłem i jednocześnie nakłonicie swe ucho, to znaczy kiedy będziecie mnie poznawali, to będziecie mnie również słuchali, a może na odwrót. Żeby mnie poznać, musicie słuchać. Chodźcie, a zobaczycie, to znaczy przychodźcie, a będziecie poznawali mnie przez słuchanie, doświadczali, ponieważ horao oznacza również doświadczyć. Co to znaczy doświadczyć? Mieliście na pewno na lekcjach w szkole nieraz doświadczenia chemiczne, prawda? Oprócz tego, że to było dość niebezpieczne, mi się wydawało, tam jakaś para szła, tutaj nauczyciel uciekał, zamykał oczy, no dobra, nie ma, w każdym razie, słuchajcie, doświadczenie, doświadczenia chemiczne, doświadczenie. To znaczy coś, co wpływa na nasze zmysły, co nas fascynuje, co zatrzymuje naszą uwagę. To znaczy, kiedy będziemy przychodzili do Chrystusa, tu chodzi o konsekwentne przychodzenie do Chrystusa, czyli jak gdzie mam iść, gdzie mam przychodzić, do kościoła, też oczywiście, ale tu chodzi o przychodzenie, czyli ciągłe poznawanie Chrystusa przez Słowo Boże. Wciąż przychodź do tego źródła, którym jest Słowo Boże, żebyś nakłonił ucho, żebyś doświadczył, żebyś go spotkał tak jak przyjaciela i żebyś jednocześnie miał się na baczności, ponieważ prawda zawsze rysuje pewne granice. Nie ma życia bez granic, nie ma czegoś takiego. Nawet fizyka mówi o granicach, o pewnych prawach, które są niezmienne. A zatem przychodźcie, a doświadczycie mnie. I dalej. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. Owe poszli oznacza w języku greckim erchomai, to znaczy pójść za kimś, pokazać się publicznie, czyli poszli, czyli no dali świadectwo publiczne, wszyscy widzieli, że poszli za nim. Tu też chodzi o to, żeby Słowo Boże przemieniało nas, żeby przemieniało naszą codzienność, żeby inni, bez naszego gadania, nie, że teraz mamy wyprawy krzyżowe organizować, czy jakieś wielkie wydarzenia ewangelizacyjne, które oczywiście są potrzebne, ale kiedy nie zaczniemy od ewangelizacji własnych siebie, to przepadniemy w jakiejś aktywności, pustej aktywności. Tu chodzi o to, aby pójść za Chrystusem, w sposób publiczny się do Niego przyznawać, ale powtórzę raz jeszcze, tu chodzi o to, aby ludzie widzieli w nas Chrystusa, a to widzenie bazowało na naszym życiu. To znaczy nie na naszych słowach, tylko żeby za słowami szły czyny. A zatem poszli, erchomai, poszli publicznie, przyznali się do Niego i zobaczyli, czyli znowu poznawali Go umysłem, słuchali Go. Tu jest ten sam termin użyty, horao. I zobaczyli, gdzie mieszka. I teraz ten termin mieszka w języku greckim brzmi menei. Menei oznacza być wciąż obecnym, czekać, być wciąż utrzymywanym. Poszli, zobaczyli, gdzie mieszka. To znaczy, jeżeli poznamy Chrystusa, to mamy żyć w Jego obecności. Zobaczyć Chrystusa, gdzie mieszka. To znaczy otworzyć się na Boga, którego imię brzmi Jahwe. Tak się przedstawił Mojżeszowi. Jestem, który jestem. A zatem to właśnie w tym leży cała istota naszego życia chrześcijańskiego, żeby nieustannie żyć w Bogu. Nie szukać Go w jakiś właśnie... No dziś jest dużo tych fałszywych objawień, fałszywych proroków, którzy sami siebie nazywają prorokami. Tu nie chodzi o poszukiwanie adrenaliny duchowej, o poszukiwanie sensacji duchowej. Judasz, sobie często o tym mówiliśmy tutaj na kanale, Judasz chodził z Jezusem przez 3 lata, widział wszystkie Jego cuda, widział nawet jak Chrystus wskrzeszał zmarłych. I co? I te cuda go nie przekonały, ponieważ wiara nie jest przekonaniem. Tu nie chodzi o to, żeby teraz dysputy urządzać z ateistami, żeby im wytłumaczyć, że mają, muszą wierzyć w Boga. Prawda? Że mają, muszą wierzyć w Boga. Tu chodzi o to erchomai, czyli pokazać się publicznie, pokazać swoje życie w sposób w tej swojej codzienności, tak żeby inni widząc na nas widzieli Chrystusa, ale niekoniecznie żeby słyszeli nasze słowa. Tu nie chodzi o to, że mamy innym o Chrystusie nie mówić, absolutnie nie. Tylko dzisiaj, kiedy tyle słów jest rzucanych na prawo i lewo, myślę, że mocniejszym świadectwem, tak było zresztą zawsze, szczególnie w pierwszych wiekach, jest świadectwo życia osobistego, a zatem mieszkać Menei. Poszli, zobaczyli, gdzie mieszka, czyli tam, gdzie jest wciąż obecny. Uwaga, tam, gdzie na nich czeka. I w tym miejscu my jesteśmy utrzymywani niejako przy życiu. Bo niejako, no, jesteśmy utrzymywani przy życiu, ponieważ Słowo Boże daje życie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Co oznacza tego dnia? Też to jest bardzo ważne. To jest taki grecki termin ekeinos, czyli ten sam. Tego dnia, czyli ten sam dzień. To znaczy chodzi o to, abyśmy z Chrystusem uczynili jeden wielki, długi dzień, albo można powiedzieć inaczej, żebyśmy z naszego życia uczynili jeden długi dzień, który rozpoczęliśmy w momencie, kiedy zostaliśmy poczęci przez naszych rodziców i Bóg dał nam duszę, dał nam życie. To był początek tegoż dnia i teraz idziemy przez ten cały dzień, wciąż przychodząc do Chrystusa, wciąż Go słuchając, otwierając się na Niego, wciąż widząc Jego obecność tego dnia. Ten dzień, tu chodzi, już nawet nie chodzi o to, żeby tak metaforycznie nasze życie traktować jako jeden dzień, ale chodzi o to, aby Boga odczytywać i w ogóle zajmować się tym, co się dzieje tu i teraz, teraźniejszością, przeszłość oddać miłosierdziu Bożemu, a przyszłość zawierzyć Bożej opatrzności. Dzisiaj nam jest trochę trudno to czynić, dlatego pojawia się tylu wielu fałszywych proroków, bo oni już są niecierpliwi, chcieliby wiedzieć, co będzie za chwilę, będzie wojna, nie będzie, kosmici, to tamto, przepraszam, trochę no, cynicznie, no, właśnie. Trzeba będzie z powiedzi lecieć znowu. Tu chodzi o to, aby zajmować się tym, co Bóg nam daje teraz, ponieważ Bóg jest tym, który jest. Teraźniejszość według teorii poznania trwa 2-3 sekundy. To jest taki malutki wycinek naszego życia. Przeszłość ogromna, przyszłość niewiadoma. Nie zajmuj się tym, na co nie masz wpływu, przez myślenie. Na naszą przyszłość mamy wpływ przez to, co się dzieje teraz. To, jakie jest teraz, wyznacza to, jakie będzie jutro. I uwaga, to, co było wczoraj, wcale nie musi wyznaczać tego, co będzie jutro. Bo pomiędzy wczoraj a jutro jest jeszcze dziś. A w tym dziś jest On, który jest. Jest ten, który mieszka, którego poznajemy przez słuchanie Go, przez doświadczanie Go, którego wynosimy w naszą codzienność, wnosimy w naszą codzienność. A zatem poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. To pozostali, można tłumaczyć, jest tłumaczone również tym samym zwrotem, co mieszka, czyli menei, czyli byli wciąż przy Nim obecni, albo może inaczej, dali się poprowadzić Jego obecności. To tyle, jeśli chodzi o to pierwsze nasze spotkanie w serii Najważniejsze objawienie. Zobaczcie, zastanawialiśmy się, ja powiedziałem, że nad jednym zdaniem, a tutaj są trzy zdania w sumie, na dwóch tak się skupiliśmy. Dwa zdania z Pisma Świętego. Na dziś myślę, że... Zamknąłem, nie zaznaczyłem. Patrzcie, no już... O. Myślę, że na dziś wystarczy. To też chodzi o to, żeby nas wszystkich zachęcić do codziennego czytania Pisma Świętego. Wcale nie musimy mieć tych wszystkich komentarzy. Nie, ja te komentarze mam dlatego, żebym bzdur wam nie opowiadał. Żebym nie mówił od siebie, bo wydaje mi się, że takie nasze osobiste spotkanie ze Słowem Bożym pozostaje dla nas, dla jakiejś grupy modlitewnej, które się spotykamy, dla naszego spowiednika. Oczywiście można się też z nim dzielić publicznie, ale zawsze trzeba być uważnym, żeby... No czegoś, że tak powiem, nie poprzekręcać. W każdym razie nie trzeba mieć tych wszystkich komentarzy. Jak czytać Pismo Święte? Najlepiej skupiać się na liturgii słowa, to znaczy na tym, co Kościół nam daje na konkretny dzień w liturgii słowa, i przeczytać sobie w Piśmie Świętym ten fragment z liturgii słowa, ale również przeczytać fragment, który jest przed tym fragmentem, żeby widzieć szerszy kontekst, i fragment, który jest za tym fragmentem. Rozumiecie? Żeby szerszy kontekst tego fragmentu, który mądrość Boża w liturgii słowa nam wyznacza, codziennie widzieć sercem. Tak jak Maryja, która oglądała Chrystusa, miała Go dla siebie razem ze świętym Józefem przez 30 lat. Myślę, że się sporo nauczyła, w jaki sposób czytać, odczytać i wczytać się w Chrystusa. Przede wszystkim sercem. Zapraszam na codzienny różaniec o godzinie 5 rano tutaj na naszym kanale, w którym uczestniczy kilka tysięcy osób z całego świata. Bardzo Wam dziękuję, że możemy się razem modlić. Wielu, wielu kapłanów z nami uczestniczy w tymże różańcu, m.in. ojciec Nazar Lanko z Ukrainy. Jest wielu kapłanów spoza granic Polski, są misjonarze z nami. Bardzo dziękuję Wam, nam wszystkim. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej. Ale to mówię, najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.